Siostry i bracia, dwa razy w tej Ewangelii Świętej występuje słowo zdumienie. Zdumiewali się Jego nauką. A wszyscy się zdumieli. Także jeden pytał drugiego, co to jest. Warto wobec tych słów dzisiaj sobie uświadomić, czy nie jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni do Jezusa, do Jego bliskości, do liturgii, do Jego nauki. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. To są słowa skierowane do Kościoła w Koryncie, do Kościoła także naszego, dzisiaj. Pan Bóg to mówi. Mamy takich, którzy już przy Nim nie trwają. Mamy takich, którzy przy Nim trwają, ale robią to niegodnie. Mamy takich, którzy trwają, ale nie robią tego z upodobaniem. Różne kategorie. Ważne, żebyśmy w tym natłoku takich zdań, które są jak francuskie ciasto, takie napuszone, ale niewiele mają treści dzisiaj w tej publicystyce, w tym wszystkim, co wokół nas i przez nasze głowy przelatuje, inaczej słuchali tekstów świętych, w ogóle starożytnych, ale świętych szczególnie. Żeby trwać przy Panu, robić to godnie i z upodobaniem. Trzy ważne rzeczy w takim na pół oddechu przeczytanym zdaniu. Pan Bóg dla nas jakoś wyostrza, wyjaskrawia. Może się zdarzyć, siostry bracia, tak, że słysząc głos Pana, serca zatwardzamy. To nie jest jakaś moralizatorska myśl Kościoła, to jest fragment tego psalmu. Można powiedzieć zdumiewający fragment. Jakże to tak napisać? Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyszłoby to komu do głowy, żeby słuchając Boga zatwardzał serce? No Słowo Boże się nie myli i dobrze o tym wiemy. Najpierw pewnie z własnego doświadczenia. Więc ten refren dzisiaj przepięknie wyśpiewany, niech nas, siostry bracia, poruszy, że jest taka możliwość. Trwać przy Panu niegodnie, bez upodobania, nie trwać wcale, słuchać Go zatwardzając serce, nie robiąc sobie nic z Jego słowa. To się na razie wydaje takie dość mroczne, co wydobywam z tych lekcji dzisiejszych. Siostry bracia, wszystko prowadzi w stronę światła, ale tak naprawdę chciałem, żebyśmy dzisiaj usłyszeli w tej Ewangelii, tu liczą się detale, cały ten markowy zapis, że mamy od Pana Boga taką informację, żebyśmy dwóch rodzajów zestawień nie używali, żebyśmy z nich nie korzystali, choćby były bardzo popularne i choćby były stale popularyzowane, tak jak jest w istocie. Pierwsze zestawienie nazwijmy na tą chwilę tak zwanym Jezusem po przecinku. Że tam Seneka, Sokrates, Jezus Chrystus, Marka Aureliusza po następnym przecinku możemy dorzucić. To się pojawia w niejednej bibule, broszurze, w książce, w niejednym filmie i to takim dokumentalnym albo przynajmniej paradokumentalnym. Nie? Że tam Jezus Chrystus to jest taki jeden z tych mędrców starożytności. Taki po przecinku i przed przecinkiem, bo po nim jest kolejny. Otóż, jeszcze zobaczcie, pierwszy werset świętego Marka. To pamiętajmy, Jezus nas zaprasza dzisiaj nie tylko do synagogi w Kafarnaum. Zaprasza nas też do pierwszego rozdziału Markowej Ewangelii. To jest początek Ewangelii. I Marek właściwie nie podaje, czego Jezus naucza. Bo zanim to poda w kolejnych rozdziałach, zanim to zapisze, to na początku chce nam zwrócić uwagę, jak Jezus naucza. Jaką budzi reakcję. Zdumienia. Uczył ich jak ten, który ma władzę. To jest taki dobry wstęp do słuchania Jezusa. Uświadomić sobie, jako kto przekazuje słowo. Ma władzę. Nie musi interpretować. Niekoniecznie musi coś, co w Starym Testamencie było zapisane, wyjaśniać. On nakłada nowe. Wskazuje, zaprasza. I przede wszystkim są to słowa, które wszystko przez Niego się stało. Z Jego słowa też się może, jeśli tylko znajdzie współpracowników, tego, który wchłonie, przyjmie. tworzyć nowe światy. Tak jak jest odpowiedzialny za stworzenie wszechświata, tak chce być odpowiedzialny za współtworzenie z nami tych światów, które wynikną z treści Jego mądrości, z Jego nauki, z Jego słowa, które przyjmiemy. Więc Jezus, bracia, niech nas Pan Bóg broni, jak mamy w tym idiomie polskim pięknie powiedziane, żebyśmy Jezusa Chrystusa traktowali jako takiego mędrca po przecinku, spośród wielu. Słowo Boże się na to nie zgadza. Słowo Boże mówi nie. Jego się nie da z nikim zestawić. Przy porównaniu z innymi, z taką poezją starożytności, to trzeba by powiedzieć, że nauka Jezusa, te jego przypowieści wypadają dość blado. Tylko, że to zupełnie nie ta kategoria. To naprawdę jest aż tak. I to jest pierwsza rzecz. Taka przestroga przed tymi mechanizmami, które wokół nas się kręcą, wirują, mają dość dużą prędkość i siłę dzisiaj w świecie. I druga rzecz, siostro bracia, druga rzecz, której też nam dzisiaj Boże Słowo zabrania zestawiać, to jest zestawiać Pana Boga z szatanem. To jest pułapka. Muszę przyznać, że wśród wszystkich teologów, którzy mnie przygotowywali w seminarium, to zawdzięczam to księdzu profesorowi Edwardowi Stańkowi. On nam to bardzo wyraźnie kilka razy w czasie wykładów i to o różnych sprawach przypominał, żeby nie robić takiego przeciwstawienia. Że z jednej strony jest Pan Bóg, po Jego stronie jest dobroć, prawda, miłość, pokój, a po drugiej stronie jest szatan ze wszystkimi kłamstwami, zbrodnią, podłością. Że to tak jakby dwa bogi, a człowiek tak pomiędzy nimi i rozdarty i doznaje rozterki. Nie, tą rozterkę, jakbyśmy chcieli jeszcze do świętego Pawła przejść, to on umiejsca we w ogóle gdzie indziej. Ta Ewangelia dzisiejsza, te detale zapisane przez świętego Marka, wydobyte z pamięci Piotra, to jest bardzo ważna informacja. Ale warto najpierw taką teologię, która z tej Bożej mądrości wynika, sobie przypomnieć, któż nadaje szatanowi siłę w ludzkim świecie? Kto szatanowi nadaje w ogóle możliwość działania w naszych rodzinach? Kto mu nadaje możliwość działania w moim umyśle, w mojej woli? To jest zupełnie inny świat. Szatan nie ma nawet strun głosowych. Jest duchem. Nie potrafi mówić. A mówi tyle. To te mury kościelne dobrze, że nas tak trochę chronią od tej piany, tej nienawiści, wściekłości, tego wszystkiego, co on dzisiaj wygaduje. Kto mu daje taką władzę? Kto mu udziela takiej możliwości przemawiania do ludzi? No ludzie. Siostro bracia, w tym tygodniu, który teraz minął, jak nam przypomnieli Auschwitz, ma ktoś wątpliwość, że to było dzieło szatana? I któż je stworzył? Czyimi rękami? Czyją siłą pogardy, nienawiści to było możliwe? To jest naprawdę ważna rzecz. Tak się przygotowując do tej homilii, dziś mnie to dopiero jakoś tak przejęło, naprawdę takim drżeniem, że to niemieccy teologowie, żeby oni, nie wiem, żeby namówili francuskich, jakichś hiszpańskich, ale że to niemieccy teologowie się podpisują pod tym, że szatana nie ma. Naprawdę to tam jest takie źródło takich katedr teologicznych i to niestety też katolickiej. Takie bzdury wypisują na temat tych wersetów świętych, ewangelicznych, jak oni to potrafią wyinterpretować. Nie? Co tam się stało w tej synagodze? Ale jaki szatan? Tak sobie dzisiaj właśnie z takim mrowieniem w kościach pomyślałem, powinni skorzystać z okazji i milczeć w tym temacie. Więc tak to jest z tym udzielaniem mu mocy, właściwości, przejawów działania. Traktuje tych, którzy mu na to pozwolą, naprawdę jak ścierwa. Siostro bracia, duch nieczysty zaczął nim miotać. Jak ktoś widział, jak słyszał opis egzorcyzmów, co zły robi z powłoką, którą się posługiwał, z człowiekiem, którego opętał. Jaki to dla niego jest przedmiot igraszki, rzucania po ścianach. Z głośnym krzykiem wyszedł z niego. To tyle o tej... teologii, złego ducha, tak, to się tak nazywa w dziedzinie teologii, demonologia, przemilczana, dziś nie głoszona zbytnio, bo to tak myszką trąci, nie? Takim średniowieczem. A dzisiaj nas Jezus zaprasza do synagogi i patrzymy, jak egzorcyzmuje człowieka. I teraz to, co najważniejsze, to, co jest dobrą nowiną, siostry, bracia, to jest właśnie to, że Jezus nie wchodzi w żadne negocjacje. To nie są jakieś dwie siły, które się nagle zwarły. Szatan nie reprezentuje wobec Pana Boga nic. To tylko człowiek daje mu takie zgubne możliwości przede wszystkim zatracić człowieka. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Jak to brzmi współcześnie, nie? Co ten Jezus chce od ludzi? Jakiego rodzaju zatracenia? Jakiego rodzaju przestawienia? W którą stronę chce prowadzić, formować ludzi dzisiaj i zawsze? Wiem, kto jesteś, święty Boże. Tłumacz się nad nami zlitował i to jest tak naprawdę przetłumaczone dość oględnie. Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Tam w Grece świętego Marka jest ostrzej zapisane. Tu nie ma dyskusji. Tu nie ma negocjacji. Tu jest Jezus, który objawia moc Bożą. Milcz i wyjdź z niego. Kropka. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. I znowu świadkowie się zdumiewali. Współcześni, nie? Także i katolicy, także i czasem wysoko postawieni w kościele, także i bardzo wykształceni, niekiedy wręcz przekształceni. Nie? Dobry neologizm. Próbują się nie dziwić. Próbują to zracjonalizować. I to z takich danych, które wyposażyła ich cywilizacja XX wieku. Straszliwego wieku. I tak naprawdę się zwraca, to jest, nie? Najlepsza nowina dzisiaj. To jest dobra nowina. Ta moc Jezusa, to Jego światło, że jeśli trwamy przy Nim, to nam nie zagraża szatan. Jeśli trwamy przy Nim, to nam kłamstwo nie zagraża, obelga nam nie zagraża, zbrodnia nam nie zagraża. W tym sensie, że się jej nie dopuścimy. To, że się jej na nas dopuszczą, jesteśmy w Bożych rękach. Nie zagraża nam. I to jest ta najlepsza nowina tej niedzieli, tego Bożego Słowa, która nas podprowadza, siostry bracia, do tego psalmu. Do tego psalmu, który się zdaje być najpierw takim ostrzegawczym, słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie, ale tak naprawdę jest scenariuszem liturgii, scenariuszem pobożności. Wypełniamy go. Także i w tej chwili. Przyjdźcie, jesteśmy. Radośnie śpiewajmy Panu. Czyż bez radości jest dzisiaj śpiew? Wznośmy okrzyki. No tego to nam jeszcze w naszej kulturze słowiańskiej brakuje. Ale inne narody krzyczą przed Panem. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Znowu z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Zaraz się zacznie. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. No tego trochę jest za mało, bo to też takie średniowieczne, nie? Że tam jakiś mnich się kładł na posadzce w swoim klasztorze i kilka godzin w nocy spędzał leżąc krzyżem. No właśnie ksiądz Robert niedługo się położy krzyżem w sobotę na posadzce bazyliki Jana Pawła II w Krakowie przed sakrą biskupią. Będziemy to mogli zobaczyć, ale czasem warto to może naśladować. Może nawet na perskim dywanie, ale żeby twarzą przed Bogiem. Żeby uświadomić proporcje. Klęknijmy przed Panem. No tego to już zdrowym nogom przynajmniej nie brakuje. Jeszcze klękamy. Chociaż niektórzy z dziada, pradziada robią kucki. No ale w każdym razie psalmista jest trochę optymistą i zachęca. Klęknijmy, nawet na dwa kolana. Albowiem On jest Bogiem, w Nim jest moc, w Nim zwycięstwo. On daje wolność, On daje zbawienie. Amen.